Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Czas na kolejną audycję. GPS, globalny punkt spojrzenia, tylko w Radiu Lublin. Audycję realizuje Jarosław Gołofit, a my, drodzy Państwo, niezmiennie szukamy orientacji wśród problemów i wyzwań współczesnego świata. Globalny punkt spojrzenia to audycja o przenikaniu się tego, co globalne, z lokalnym i na odwrót. Razem z moimi gośćmi spoglądamy na punkty styczne, sporne i zapalne w globalnej polityce, która jest bliżej niż nam się wydaje. Zapraszam serdecznie, drodzy Państwo, na rozmowę z moimi gośćmi. Dziś będziemy w basenie Morza Śródziemnego. W obu częściach dzisiejszej rozmowy, którą od jutra zapewne także będziecie mogli Państwo odtworzyć na Spotify, GPS, globalny punkt spojrzenia, porozmawiamy o Tunezji i Libanie. O ile ten drugi temat jest Państwu, sądzę, w pewien sposób znany, biorąc pod uwagę chociażby interwencję Izraela, uderzenie, zajęcie południowego Libanu, bombardowanie Bejrutu i rozpala ciekawość, a myślę także budzi zaniepokojenie, o tyle Tunezję chyba niekoniecznie kojarzymy jako temat z pierwszych stron gazet. Po kolei, najpierw pan Maciej Pawłowski, a później pan profesor Rafał Ożarowski. Kolejno Tunezja i Liban, chwilę po 23. Bardzo mi miło powitać w GPS pana Macieja Pawłowskiego, naszego pierwszego eksperta, z którym porozmawiamy o Tunezji prosto z Algieru, prosto z Algierii. Dobry wieczór, panie Macieju.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Drodzy państwo, późna pora uzasadnia i czasami usprawiedliwia dodatkowe efekty specjalne w postaci chociażby głosu córeczki. Przyjmujemy to zdecydowanie z dobrodziejstwem inwentarza. Pan Maciej Pawłowski, Instytut Nowej Europy. No i co mnie też zainteresowało, zaintrygowało, za chwilę, w przyszłym roku, 2025 rok, wydanie książki Brama do Europy, gdzie można lepiej poznać kontekst Magrebu, nie tak daleki wcale od Europy, ba, bardzo bliski, z Europą powiązany. Stąd też sądzę ten prowokacyjny nieco tytuł Brama do Europy. O książce porozmawiamy za kilka miesięcy, a dziś Tunezja. Drodzy Państwo, wybory w Tunezji 6 października odbyły się wybory w Tunezji. Tunezja wybrała prezydenta, ale zanim przejdziemy do analizy tego, co wydarzyło się i co te wybory mówią nam o Tunezyjczykach i Tunezji, to chciałbym zarysować z panem Maciejem szerszy kontekst. Myślę, że pamiętacie państwo, że arabska wiosna w sposób symboliczny zasadniczo rozpoczęła się w Tunezji na jednym z rynków, gdzieś pośród straganów, w atmosferze oburzenia, protestu na zastaną sytuację społeczno-ekonomiczną. Gdzie jesteśmy dzisiaj, kilkanaście lat po tych wydarzeniach, patrząc na Tunezję, na pewno powiemy. Ale najpierw, drodzy Państwo, scharakteryzujmy krajobraz społeczny, niekoniecznie geograficzny, społeczny, polityczny, ekonomiczny, czyli kontekst, w którym te wybory się dzieją, działy i będą dziać. O to poprosimy, choć pewnie ktoś z Państwa Tunezję zna, biorąc pod uwagę całkiem popularną destynację turystyczną dla Polaków. No dobrze, pierwsze pytanie o ów szerszy kontekst. Kto zamieszkuje Tunezję? Słyszymy społeczeństwo Tunezji. Kogo powinniśmy mieć na myśli, panie Macieju?
No to jest jedyny kraj północnej Afryki, który jest jednolity etnicznie. W zasadzie jednolity, tak? Bo mieszkają tam, że tak powiem, Tunezyjczycy, Arabowie. Jest jakaś wąska grupa Berberów, ale to jest tam naprawdę 2-3 miejscowości. I dlaczego tak jest? We wszystkich innych krajach mamy jasny podział na Arabów i na różne grupy Berberów. W Libii mamy bardzo różne plemiona, które, że tak powiem, żyją lokalnie, funkcjonują. Natomiast Tunezja jest krajem jednolitym. Po pierwsze dlatego, że jest to kraj o niewielkiej liczbie ludności, 12 milionów, no ale po drugie w zasadzie zasadniczo to jest mocna praca byłego prezydenta Habiba Burgiby, który rządził krajem od odzyskania niepodległości na początku lat 60. do końca lat 80. I był człowiekiem, który miał ogromne ambicje, żeby stworzyć z Tunezyjczyków jeden naród i żeby był to naród wykształcony. Jest to najbardziej wykształcony naród całej Afryki. Burgibie też zależało, żeby to był naród tunezyjski, a nie jakiś jeden z wielu narodów arabskich. On bardzo, że tak powiem, dążył do tego, żeby Tunezja miała kulturę zbliżoną z europejską, żeby był to kraj laicki. I ta jego praca w dużej mierze się udała. 70% społeczeństwa tunezyjskiego opowiada się za świeckim państwem, no natomiast mamy 30%, które opowiada się za państwem wyznaniowym, muzułmańskim, opartym na prawie szariatu. I podczas epoki demokratycznej po arabskiej wiośnie przez te kilkanaście lat było to bardzo widoczne, że ten elektorat islamistyczny był zmobilizowany i głosował na dwie partie, Nahdę i Al-Karamę, natomiast ten elektorat świecki głosował na kilkanaście różnych ugrupowań i to spowodowało też w społeczeństwie pewne oburzenie, że jesteśmy większością, a jednak rządzi nami mniejszość.
Gdzie przebiegają, na jakich płaszczyznach zasadnicze linie podziału, skoro Tunezja jest w zasadzie jednolita etnicznie? Co różni Tunezyjczyków? Powiedzieliśmy już, ten czynnik religijny zapewne będzie jedną z tych płaszczyzn. Czy warto zwrócić jeszcze uwagę na pewną oś, pewne osie podziału społeczeństwa?
Ten czynnik religijny... Czynnik religijny bardzo mocno zbiega się z czynnikiem ekonomicznym. To znaczy im ludzie są zamożniejsi, tym bardziej im reprezentują świeckie wartości, im są ubożsi, tym bardziej skłaniają się w stronę państwa wyznaniowego. I to jest tendencja w całej północnej Afryce. I jeśli chodzi o Tunezję, w zasadzie do tej pory podział wyglądał w ten sposób, że właśnie mieliśmy te dwa sektory społeczeństwa. W pozostałych krajach regionu jest jeszcze sektor trzeci, który można nazwać roboczo-nacjonalistycznym. I to jest pomieszanie tych dwóch sektorów. To są ludzie, którzy popierają, którzy domagają się rządu silnej ręki i którzy wybierają sobie pewne wartości prawa szariatu, które im pasują i pewne, które im nie pasują. Na przykład zazwyczaj odrzucają noszenie przez kobiety hidżabu i strojów tradycyjnych, ale na przykład popierają to, żeby było przestępstwo cudzołóstwa na przykład, czyli żeby karano za relacje pozamałżeńskie, albo żeby na przykład była pewna hipokryzja w państwie, tak? Czyli na przykład żeby ludzie prywatnie robili co chcą, ale jednak się z tym ukrywali, tak? No to jest taka orientacja, która jest dominująca w Algierii czy w Maroku. Natomiast w Tunezji prezydent Kais Saied chce ją wykształcić, dlatego że po prostu chce przejąć część elektoratu tego islamistycznego, ale też sporą część elektoratu świeckiego i w tym momencie tworzy pewnego rodzaju taki dyskurs, który tu by pasował. Na przykład gdy mieliśmy problem z nielegalną migracją, on powiedział, że to jest uderzenie w wartości islamu, że to jest próba uczynienia z Tunezji w ramach międzynarodowego spisku kraju afrykańskiego, wyczyszczenie go z arabskiej tożsamości, a z drugiej strony, gdy tworzył konstytucję w 2022 roku, zapisał, że Tunezja jest krajem świeckim. No, czyli mamy tutaj Panu Bogu świeckim.
Niebywała historia. O Kaisie Saiedzie zdążymy jeszcze powiedzieć. To, drodzy państwo, zasadniczo bohater naszej rozmowy. Druga kadencja, wygrane wybory przy frekwencji rzędu około 30%, ale 30% Tunezyjczyków poszło do urn wyborczych, ale uwaga, zdobył ponad 90% poparcia w tych wyborach. Pachnie mi to jakimś co najmniej skandalem, jeśli nie czymś więcej. O tym jeszcze zdążymy powiedzieć, ponieważ Kais Saied jest prawnikiem, drodzy państwo, jest konstytucjonalistą, jak na standardy afrykańskie. To myślę, że jest coś wyjątkowego. Zwrócił pan uwagę, panie Macieju, na to, że Tunezyjczycy są najbardziej wykształconym społeczeństwem Afryki. Uwaga, ale w międzyczasie powiedział pan, że Saied, który od 2019 roku rządzi Tunezją, zapytam za chwilę jeszcze o system polityczny, ale odkładamy to na razie na drugi plan, mówił o tym, że ktoś chce tu z Tunezji zrobić Afrykę i stłamsić arabską tożsamość. No dobrze, to Tunezja, gdzie ona leży w końcu? W Afryce czy na Bliskim Wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego? Trochę prowokuje, ale na ile jest Tunezja państwem afrykańskim, na ile jest państwem arabskim?
No wie pan, ja jakiś czas temu właśnie w Tunisie rozmawiałem z dziewczyną z Wybrzeża Kości Słoniowej, która tam reprezentowała jedną z firm i ona powiedziała, że dla niej Tunezja to Europa. Więc nie jest to tak łatwe do określenia.
Ja już teraz rozumiem, dlaczego pan pisze w swojej książce Brama do Europy. No, mam wrażenie, że to już jest przedmurze Europy. Trochę żartujemy. Dla obywatelki Wybrzeża Kości Słoniowej Tunezja jest Europą. I co? To oznacza zapewne, że tych Afrykańczyków z Afryki Subsaharyjskiej jest tam sporo. Oni traktują Tunezję jako destynację, gdzie chcą jechać też pracować. Czy to jest widoczne na ulicach Tunisu?
Oni są widoczni, ale w Tunezji nie ma pracy w tym momencie dla zwykłych ludzi. Tam jest około 20% bezrobocia, więc tu zdecydowanie jest cel w tą stronę, żeby dostać się do Włoch. Zwłaszcza, że niedaleko jest wyspa Lampedusa.
Tak.
Natomiast o co chodzi? Unia Europejska bardzo by chciała, żeby Tunezja i wszystkie kraje północnej Afryki były takim miejscem, które wchłania tych migrantów z Afryki Subsaharyjskiej. Mhm. Nie doprowadza do tego, że oni w ogóle nie emigrują, ale do Europy, ale że ta emigracja jest mniejsza, żeby to był taki filtr i zwłaszcza ci z najniższymi kwalifikacjami, żeby tam zostali. I tu właśnie na przykład w czerwcu zeszłego roku Włochy podpisały z Tunezją taką umowę, że przeznaczą 1 miliard euro na rozwój kraju, jeśli Tunezja będzie walczyć z nielegalną migracją, będzie wstrzymywać wypływanie łódek. Zresztą taka współpraca od kilkunastu lat jest realizowana, ale cały czas ta intensywność się zwiększa. No, tylko wtedy pojawił się problem, że Kais Saied zadziałał na najmniejszej linii oporu. Zamiast tworzyć miejsca pracy dla tych Afrykanów, wysyłał ich na pustynię libijską, do sąsiedniego państwa, bez wody, bez jedzenia. No i też jakby powszechnie wiadomo jest, że Libia, która również współpracuje z Włochami, traktuje tych Afrykanów jako półniewolników, tak? I często tych w obozach część pracuje, że tak powiem, za bardzo niskie stawki, a część w różnych obozach detencyjnych jest zatrzymywana, jest tam bitana, gwałcona, więc jakby wysłanie ich do Tunezji było postępowaniem niehumanitarnym. No i wtedy Unia Europejska zwróciła na to uwagę, a Saied powiedział, że on w takim razie nie chce tego 1 miliarda euro, że to jest jałmużna i że to jest ingerencja w suwerenność Tunezji. To jest coś, co cały czas on podkreśla. To jest coś, co nigdy tak naprawdę w Tunezji nie funkcjonowało, ten nacjonalistyczny dyskurs, bo wszyscy poprzedni przywódcy zdarzali sobie sprawę, zdawali sobie sprawę z tego, że Tunezja jest za mała, żeby w ogóle takie tony podnosić. Czy Bourguiba, czy Ben Ali, czy przywódcy z tego czasu eksperymentu demokratycznego. No, Tunezja to są takie Czechy północnej Afryki. Co więcej, mentalnie są do Czechów bardzo podobni. Jest to naród racjonalny, jest to naród mało odwołujący się do kwestii honorowych czy religijnych, stąd ten dyskurs Saida może dziwić, tak? Wykształcony i nie jest to taki naród, tak jak na przykład Polacy, nie jest to taki naród żołnierzy, bohaterów, powstańców i tak dalej, tak? Takim narodem są Algierczycy, więc tutaj tym bardziej to, że Saied w taki dyskurs w Tunezji uderza, jest szokujące, natomiast on wśród klasy ludowej znajduje poklask. A czym jest Tunezja? Dlaczego ona też jest jak Europa? Jak się przyjedzie do Tunisu, ma się wrażenie, że jest się w Hiszpanii. Trochę może bardziej zapuszczonej, trochę biedniejszej, bo Tunezja zubożała w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo, no ale na ulicach mamy restauracje z alkoholem. Nie ma żadnego problemu, żeby się tego alkoholu napić w zasadzie na widoku. Jest mnóstwo ludzi pijanych zresztą chodzących po ulicy, tak? Jest mnóstwo, lokali, dyskotek, mnóstwo domów publicznych i to jest kraj, w którym się czuje dużą swobodę obyczajową. W dużej mierze dlatego, że jest to destynacja turystyczna. Podczas Ramadanu można wejść do restauracji i zjeść nawet w ogródku restauracyjnym. W pozostałych krajach regionu jest za to kara. Znaczy dla, że tak powiem, ludności miejscowej, dla obcokrajowców jest zwrócenie uwagi. Natomiast ludność miejscowa jedząc w miejscu publicznym podczas Ramadanu w ciągu postu, no to można zostać ukaranym miesiącem więzienia, więc tam generalnie jest ważna ta ostentacja, żeby nie robić tej ostentacji. Natomiast w Tunezji zupełnie nie. To jest widoczne, że jest to kraj świecki, że jest to kraj śródziemnomorski i on bardziej przypomina pod wieloma względami właśnie Hiszpanię, Włochy, Grecję, tego typu państwa, niż kraje, z którymi sąsiaduje. Więc stąd też ta informacja tej dziewczyny z Wybrzeża Kości Słoniowej, że Tunezja to Europa. Zdecydowanie nie jest to kraj, który jest krajem Zatoki Perskiej, takim typowo arabsko-muzułmańskim. To tylko jest kwestia częściowo wspólnych korzeni. Czy jest krajem afrykańskim? Myślę, że też od tego, że być Afryką jest zbyt odległa. Jakby cała Afryka Północna jest skrzyżowaniem tych trzech kultur: afrykańskiej, śródziemnomorskiej i arabskiej. Tunezja jest zdecydowanie najbardziej krajem śródziemnomorskim. Mhm.
Jeszcze jedno pytanie przed naszą muzyczną przerwą, gdzie będziemy mieli także tunezyjskie muzyczne rytmy. Czy dzisiaj rozróżnienie na Arabów i Berberów jako ludność, Berberowie, rdzenna w tej części Afryki, ma jakiekolwiek znaczenie, jeśli chodzi o chociażby oś, być może półoś jakiejś stratyfikacji społecznej, podziałów, afiliacji partyjnych i tak dalej?
W Tunezji nie. W Tunezji nie, bo Tunezja jest za mała i tu Bourguiba rzeczywiście zrobił taką pracę, że wszyscy są Tunezyjczykami, a tych ludzi z identyfikacją berberską to jest kilkadziesiąt tysięcy. To jest naprawdę bardzo mało, to jest aż taka śladowa ilość, że ciężko o tym mówić. Natomiast ma to znaczenie w pozostałych krajach. Jest to bardzo widoczne w Algierii, gdzie mamy kilka grup berberów i największą to są Kabilowie, którzy mają europejski wygląd w dużej mierze i którzy są liberalni obyczajowo, znacznie bardziej niż cała reszta Algierczyków. W Kabilii sklepy alkoholowe mają normalnie szyld i jest to wszystko wygląda tak jak w Europie. Na przykład w Algierze to są to sklepy bez szyldów i wiemy, że sprzedaje się tam alkohol tylko dlatego, że po prostu kupowaliśmy albo taksówkarz nam tam zawiezie, tak? W Algierze zdarza się na przykład, no miałem taką sytuację z polską firmą, że jak pewien taksówkarz dowiedział się, że kupiliśmy alkohol, to nie chciał nas zawieźć do hotelu. Tacy ludzie, że tak powiem, funkcjonują. W Tunezji tego zupełnie nie ma. W Kabilii też takiej osoby nie uświadczymy. Tak? No i też ci Kabilowie są zdecydowanie za współpracą z Francją. Większość Algierczyków, które mieszka w Francji, no tak z 80% to właśnie są Kabilowie. I są to ludzie, którzy są bardzo, bardzo mocno funkcjonują w biznesie. Pozostali Berberzy to jest sprawa bardziej skomplikowana. Mamy Berberów Szaui, z których się wywodzą wojskowi, którzy de facto sprawują władzę w Algierii. I mamy też Tuaregów, którzy w zasadzie zamieszkują teren od granicy w zasadzie z Marokiem aż po Egipt na południu i oni tak naprawdę, oni się czują Tuaregami, tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy się identyfikują z tymi krajami, w których mieszkają. Na pewno są tam osadzeni, współpracują z lokalnymi władzami, są często lojalnymi partnerami. To w Libii było widać, że tak Tuaregowie jest. W ostatniej chwili wspierali Kaddafiego. Zresztą dzięki temu no, wtedy mieli bardzo dużo profitów związanych z obywatelstwem libijskim. Natomiast no, oni bardziej w poprzek granic mają, że tak powiem, swoje więzi pokrewieństwa i one są mocniejsze niż przywiązanie do tych krajów, w których granicach w danym momencie są.
Bardzo ciekawe. Mamy zatem, drodzy Państwo, obraz Tunezji. Ten kontekst Tunezji porównanej przez naszego gościa, pana Macieja Pawłowskiego, do Czech. Nawiasem mówiąc, bardzo popularna populacja, jeśli chodzi o jej wielkość. 10 milionów Czechów, 12 milionów Tunezyjczyków. Pragmatyczni do bólu, bez łańskiej fantazji, racjonalnie myślący, wycofani. Zobaczymy po krótkiej muzycznej przerwie, co pokazują nam o tychże Tunezyjczykach ostatnie wybory prezydenckie i dokąd zmierza Tunezja. Zostańcie z nami.